Dzień dobry, witam serdecznie na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Mam przyjemność zastępować dzisiaj przewodniczącą komisji Hannę Caban, która jak większość osób w tych czasach jest na kwarantannie. Bardzo proszę o potwierdzenie swojej obecności na posiedzeniu. Jest obecnych dwóch z trzech członków komisji. Komisja jest więc władna do podejmowania decyzji. Pierwszym punktem naszego posiedzenia jest rozpatrzenie skargi na działalność wójta gminy Ustronie Morskie. Sprawa dotyczy umorzenia raty podatku. Bardzo proszę pracownika Urzędu Gminy o przedstawienie nam tematu. Proszę, pan Marek.
Pytanie do pani mecenas. W związku z tym, że rozpatrujemy indywidualną sprawę, czy osoby trzecie mogą przebywać na sali? Jeżeli mogą, czy powinny posiadać pełnomocnictwa i czy możemy w takich sprawach rozmawiać o tych tematach?
O teraz słychać. Generalnie osoba, w której imieniu się występuje, winna umocować drugą do tego, żeby w ogóle występowała w jej imieniu. Tak? W związku z czym, jeżeli mamy osobę skarżącą, to jak najbardziej, ale jeżeli to nie jest osoba skarżąca, to winna się posługiwać umocowaniem od danej osoby, że występuje w jej imieniu.
Dobrze, czy w takim układzie, jeżeli tutaj pan występuje, możemy używać danych osoby, która się skarży?
Generalnie pan jest mężem, rozumiem, tak?
Tak.
Nie wiem, jakie są relacje, ale no prawda jest taka, że żona winna umocować pana do występowania w jej imieniu. Bo ja nie wiem, czy wyraża na to zgodę. Skarga pochodzi tylko od małżonki, tak?
Bardzo proszę o 3 minuty przerwy. Dziękuję za przerwę. Bardzo proszę pracownika Urzędu Gminy o zreferowanie nam temat.
Dzień dobry. Nazywam się Katarzyna Kontak. Pracuję jako podinspektor do spraw podatków i opłat lokalnych. 15 czerwca 2002 roku wpłynęło pismo z 27 maja od pani Krystyny Soli w sprawie umorzenia drugiej raty podatku od nieruchomości. W związku z powyższym, że pani Krystyna jest przedsiębiorcą, zresztą nie tylko jako przedsiębiorca, każdego wzywamy o uzupełnienie dokumentów do danej sprawy, otrzymała pismo od nas 26 czerwca, na podstawie którego prosimy o określenie, jaki rodzaj pomocy, czy to będzie pomoc de minimis, czy chciałaby skorzystać, bo już wtedy była podjęta uchwała, czy chciałaby też przesunąć termin płatności podatku. Otrzymała, odebrała to pismo. W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo, w którym zwraca uwagę, że nie prosiła o udzielenie ulgi czy też przedłużenia terminu płatności podatku. Przesyła jeszcze raz pismo, bo wydaje się, że odpowiedź odbiega od treści tego, co ona chciała, lub też została pomylona z innym podatnikiem. W ślad za tym nie było numeru telefonu, żeby z tą panią się skontaktować. Od samego początku na żadnym z pism, więc korespondencja toczyła się pocztowo. Wysłaliśmy jej pismo, w którym wyjaśniamy, co to jest ulga, że umorzenie podatku to też jest rodzaj ulgi, no i że powinna złożyć takie i takie dokumenty. Poinformowaliśmy też panią, że, bo ona też jeszcze tam nam zarzucała, że 100% podatek wzrósł, więc została poinformowana, że w kwestii obniżenia podatku rocznego, podwyższenia, informujemy, że został naliczony na podstawie uchwały Rady Gminy z 2019 roku, w której to uchwale MOLO już nie miało stawki 1%, tylko 2%. No więc ten temat myślę, że chyba tutaj był wyjaśniony. W odpowiedzi na nasze pismo pani Krystyna napisała, że przesyła dla porównania jakąś taką statystykę, która nawet nie ma jakiegoś większego, nie wiem, ja bym potrzebowała jakieś bardziej szczegółowe dokumenty niż to, co przesłała. I pisze, że ona nie chce pomocy de minimis, ona chce, żeby umorzenie było bezpośrednio od pani wójt. No i powiem szczerze, no miałam trudny temat, konsultowałam to z radcą, z panem Janem. No mówi, że no tak możemy się przepychać takimi pismami do długiego czasu, więc stwierdziliśmy, że na tej podstawie, co mamy, będziemy rozpatrywać. A w związku z tym, że nie mieliśmy dokumentów wymaganych, to wysłaliśmy postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia tego wniosku. W związku z tym, że nie było wymaganych prawem dokumentów. I co za tym idzie, pani Krystyna się odwołała do SKO. Także to z mojej strony myślę, że chyba tak pokrótce wszystko.
Bardzo proszę, pan Marek.
Czy wnioskodawca został w sposób prawidłowy przez państwa poinformowany pisemnie? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, czy w każdym piśmie była stopka z imieniem i nazwiskiem prowadzącego i ewentualnie z adresem mailowym czy telefonicznym? Jeżeli była, czy strona w jakiś sposób się kontaktowała z państwem? Jeżeli się kontaktowała, jakie informacje od państwa otrzymała? Dziękuję.
Na każdym dokumencie, czy to będzie wezwanie, czy jakiekolwiek pismo, na drugiej stronie jest imię, nazwisko, numer telefonu, także można się skontaktować. Pani Krystyna nie kontaktowała się z nami w żaden sposób, ani mailowo, ani telefonicznie, tylko tyle, że była przysyłana korespondencja pocztowo, ewentualnie składała dokument do sekretariatu.
Mam pytanie do pani mecenas. Czy sposób, w jaki została poinformowana strona, jest w zupełności wystarczająca do prowadzonego tam postępowania?
Tak, w zupełności wystarczająca.
Czyli mogę rozumieć, że strona nie była w ogóle zainteresowana jak gdyby kontaktem z prowadzącym.
Strona nie skorzystała z uprawnienia, w związku z czym no, nikogo absolutnie nie można zmuszać do tego, żeby brał udział czynny w postępowaniu, skoro z tego nie skorzystała. Tutaj organ nie mógł się w żaden inny sposób zachować.
Mamy też, wpłynęła do nas opinia radcy prawnego dotycząca tej skargi. Stwierdza on jednoznacznie, że skarga nie jest zasadna. No natomiast ja mam tutaj pewien problem z tym, że nie pojawiła się skarżąca strona na naszym posiedzeniu. Jednak wolałabym wysłuchać tego, co ma do powiedzenia.
Pani przewodnicząca, to ja mam inne pytanie. Czy strony powinniśmy poinformować o tym, że będzie się toczyło tutaj rozpatrzenie jej wniosku? Jeżeli tak, to w jaki sposób powinna być powiadomiona i czy została powiadomiona? Chyba do pani mecenas takie pytanie, nie?
To znaczy, mi jest trudno powiedzieć, czy jakaś korespondencja w tej sprawie wychodziła do pani. Natomiast jak się składa skargę, to po prostu upubliczniona jest później na stronach informacja o tym, kiedy skarga jest rozpoznawana. I nie wiem, czy jeszcze coś z urzędu wychodziło. Trudno jest mi powiedzieć, tak? Nie jestem w stanie się do tego odnieść.
No ale jeżeli na stronie było coś takiego...
No właśnie na stronie było i to jest wystarczające.
No właśnie, chodzi mi o to, czy to jest w zupełności wystarczające?
Wystarczające w zupełności. No nie znane mi są jakby sposoby dodatkowej wychodzącej informacji. Po złożeniu skargi pani wie, gdzie skarga została skierowana, nawet jeżeli ją mylnie uprzednio skierowała, tak? Bo tutaj chyba w tej sytuacji zachodzi taka okoliczność. Ale finalnie wpłynęła ona do właściwego organu. I organ podał na stronie swojej urzędowej BIP-owskiej informację o tym, że będzie nad tym procedował.
Pani mecenas, tylko wie pani, pytanie jest inne. Strona nie musi mieć dostępu do internetu, prawda? Czy takie powiadomienie w zupełności wystarczające, czy w inny sposób powinna być powiadomiona? Bo ja mogę się bronić tym, że ja nie mam dostępu do internetu i nie mam do takich danych dostępu.
Pani przewodnicząca, mogę zabrać głos?
Bardzo proszę.
Tu informacja z biura rady. Pracownik biura rady kontaktował się z panią Krystyną, dokonał 5 razy telefon do tej pani oraz następnie skontaktował się z mężem. Mąż poinformował, że pani Krystyna nie będzie obecna na posiedzeniu.
No tak, ale czy nie powinna taka osoba wtedy sporządzić nam notatki do dokumentów o czymś takim?
Znaczy generalnie nie ma takiego przepisu, który by to wymagał, tak? A więc jeżeli pracownik dojdzie do wniosku, że sporządzi i chce sporządzić notatkę, to tak. Natomiast nie ma regulacji, która by go do tego obligowała, tak?
My mamy opinię w tym momencie już właściwie 2 radców prawnych i to, ta sprawa jest jakby jasna, co nie zmienia faktu, że i tak mi się nie podoba, że skarżąca się nie zjawiła, bo jednak byłabym w dużo bardziej komfortowej sytuacji, gdyby wypowiedziały się obie strony. No natomiast nie mam na to wpływu zupełnie. Dobrze. W takim razie nie. Czy ktoś jeszcze chciałby coś w tej sprawie dodać? Myślę, że dla większości jest tutaj sprawa dość prosta. W związku z tym nie pozostaje nam nic innego, jak przegłosować zasadność tej skargi. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Rozpatrzenie skargi na działalność wójta gminy Ustronie Morskie dotycząca umorzenia podatku. Bardzo proszę o oddanie głosu.
Czyli rozumiem, że stawiamy wniosek za bezzasadność skargi, tak?
Tak.
Głosujemy za bezzasadnością skargi.
Tytuł dotyczy... Tytuł dotyczy tego, czy skarga jest zasadna. Więc głosując za, uznalibyśmy, że jest zasadna. Głosując przeciw, uznajemy, że nie jest zasadna. Czy jest to dla pana zrozumiałe, czy mamy inaczej skonstruować to głosowanie? Cudownie. W takim razie głosujmy. 2 głosy przeciw, w związku z tym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznaje skargę dotyczącą umorzenia raty podatku za bezzasadną. Punkt kolejny naszego posiedzenia również dotyczy rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Ustronie Morskie. Tym razem dotyczy to umorzenia postępowania administracyjnego. Ja myślę, że musimy kilka minut poczekać, ponieważ tutaj strona skarżąca jeszcze do nas nie dotarła. Bardzo proszę o przerwę do momentu, aż nie pojawi się zainteresowany. Dziękuję. Witam ponownie, jesteśmy już w komplecie, zjawiła się zainteresowana strona. Bardzo proszę, zacznijmy może od zreferowania nam tematu przez pracownika Urzędu Gminy. Bardzo proszę.
Dzień dobry, Szanowni Państwo, referuję Państwu sprawę skargi, która została wniesiona przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Agrosok Eksport Import, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Poznania. Skarga dotyczy wszczętego przez wójta gminy postępowania w sprawie zagospodarowania terenu działki niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i do doprowadzenia do stanu zgodnego z planem. W sprawie tej zawiadomieniem z dnia 11 sierpnia zostało wszczęte postępowanie. Następnie były ustalony też termin oględzin nieruchomości. Pismo to w dniu 12 sierpnia zostało przesłane listem poleconym za ZPO tak zwanym. Pismo to nie zostało odebrane przez skarżących. Było dwa razy awizowane przez pocztę. Termin oględzin nieruchomości został wyznaczony na dzień 15 września. Takie oględziny zostały przeprowadzone przy udziale właściciela nieruchomości, przedstawicieli pracowników Urzędu Gminy oraz pracowników Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Pan tu w skardze zarzuca też, że został przywołany przepis ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, mówiący o tym, że dotyczy to terenów, które nie są objęte planem, mając wyroki sądów i orzecznictwo, które idzie w takim kierunku, że wójt ma obowiązek wszczęcia takiego postępowania dla terenów również tam, gdzie jest plan uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a teren jest zagospodarowany niezgodnie z zapisami miejscowego planu. Dziękuję.
Czy na tym etapie ktoś ma pytania? Jeżeli nie, to bardzo proszę o przedstawienie sprawy stronę skarżącą.
Dzień dobry Państwu. Ja w tej sprawie napisałem pismo, natomiast to, czego oczekiwałbym od Państwa jako komisji, to wyjaśnienia podstaw prawnych tego postępowania. Dlatego, że moje zalecenie prawo, że tak powiem, wydawane przez urząd decyzje, a decyzja w sprawie zgodności, że tak powiem, tego terenu czy obiektu, do którego gmina wszczęła postępowanie, została wydana w 2018 roku, stwierdzając jednocześnie, że jest to, że tak powiem, zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym działania, które zostały podjęte, uważam za swego rodzaju szykanę, dlatego że nie widzę podstaw prawnych. Kiedy przyszedłem do urzędu, żeby zapoznać się z aktami, nie potrafiono mi wytłumaczyć, nie pokazano mi dokumentu pierwotnego, na podstawie którego, że tak powiem, gmina to postępowanie wszczęła. Natomiast w trakcie, że tak powiem, przeglądania dokumentów, część dokumentów steczki zginęła. Uważam, że jest to niedopuszczalne, tym bardziej, że w powiadomieniu o kontroli, że tak powiem, zapis o moim prawie do wglądu we wszystkie dokumenty jest pełen. Tak? To po pierwsze. Po drugie, w dokumentach również było to, że panie, które przyszły na kontrolę czy na wizytę, bo nie wiem, jaki to formalny, że tak powiem, wymiar miało, były upoważnione do tego, żeby na nieruchomość wejść. Nie było tam żadnego słowa o tym, że dokonują inwentaryzacji w postaci, że tak powiem, dokumentacji fotograficznej itd., itd. Czyli uważam, że działania są, że tak powiem, wymierzone we mnie na takiej zasadzie, no nie chcę powiedzieć, mam złe doświadczenia, że tak powiem, jako przedsiębiorca działający w tej gminie od prawie 30 lat, że urząd w stosunku do mnie różne dziwne, że tak powiem, procedury wszczynał, które mnie kosztowały za każdym razem, że tak powiem, jakieś tam pieniądze, duże nerwy. Przypomnę tylko o postępowaniu, które w stosunku do mnie się toczyło o wycięte drzewa. Przypomnę, które kosztowało mnie 7 lat procesu i 300 tysięcy złotych, które się koniec końcem skończyło tym, że gmina umorzyła postępowanie. Po co było? Nie wiem. Przy okazji, że tak powiem, porządkowania terenu, kwestia wydania chodnika, wydałem gminie chodnik, tak, uzyskanie, że tak powiem, pieniędzy z chodnika też prawie się o sprawę, że tak powiem, sądową skończyło. Byłem swego czasu w spółce wodno-ściekowej i gdy mówiłem wtedy o tym, że przekazanie majątku do Kołobrzegu spowoduje to, że stawki wody w Ustroniu Morskim drastycznie wzrosną, nikt mnie nie słuchał. Majątek został przekazany, a cena wody w Ustroniu Morskim 3,40, chyba w tej chwili jest, nie wiem, około 13 zł. Taki był efekt. Dlatego staram się mówić to, co myślę. Natomiast uważam, że podejmowanie działania są w stosunku do mnie dziwne. Pominę fakt, kiedy gmina mnie chciała postawić, że tak powiem, płot, aby oddzielić mnie od drogi przy ulicy Nadbrzeżnej. Wtedy, że tak powiem, chciano przystąpić bezprawnie do budowy płotu. I szereg takich innych działań, których, że tak powiem, do końca nie rozumiem i nie wiem, tak? No bo skoro wszczyna się postępowanie, informuje się o tym nadzór budowlany i tak dalej, to jest to dla mnie niezrozumiałe i traktuję to jako szykany z Państwa strony. Dziękuję. Dlatego proszę o jasne wyjaśnienie podstawy prawnej tego postępowania.
Bardzo dziękuję. Kto by chciał się odnieść? Pani Magdo, proszę.
Pani Ewo, czy ma Pani ten wniosek, na podstawie którego w 2018 zostało wydane zaświadczenie zgodności z planem? Bo myślę, że warto przeczytać ten wniosek, do którego zostało wydane to zaświadczenie.
Bardzo proszę Pani Ewo, przeczytać nam to zaświadczenie.
Zaświadczenie wójta gminy z dnia 25 maja 2018 roku o zgodności sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie artykułu 217 paragraf 1, paragraf 2, punkt 1 i paragraf 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2017 roku, pozycja 1257 z późniejszymi zmianami. W związku z artykułem 48 ustęp 3 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2017 roku, pozycja 1332 z późniejszymi zmianami. Zaświadczam, że zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego z namiotu na obiekt budowlany na fundamentach trwale połączonych z gruntem o wysokości 4,5 metra oraz spadku dachu 25-45 stopni o funkcji budynku usługowego całorocznego zlokalizowanego na działce nr 726 w obrębie ewidencyjnym Ustronie Morskie jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Ustronie Morskiej, części obrębu Wieniotowo-Gwist, część A uchwalonego uchwałą nr 54 łamane na 306 na 2010 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 5 listopada 2010 roku. Działka nr 726 o powierzchni hektar i 26 arów oznaczona jest na rysunku planu symbolem 7UT, co stanowi, że jest to teren o funkcji zabudowa usług turystycznych z możliwością lokalizacji usług towarzyszących, usług gastronomii, handlu i sportu, rehabilitacyjnych, zdrowotnych i innych. Z uwagi na powyższe należy uznać, że wyżej wymieniony sposób jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zaświadczenie wydaje się na wniosek pana Krzysztofa Durczaka, Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne Agrosok Eksport Import spółka z celem przedłożenia w sprawie prowadzonej przez Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego. To jest treść dokumentu, jaka została wydana w 2018 roku. którym wyraźnie się wskazuje na obiekt na fundamentach trwale połączonych z gruntem.
Mam pytanie do strony. Ten wniosek dotyczył typowo tego obiektu, nazwijmy go teraz Malibu.
Jeżeli mogę wyjaśnić. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, odczuwam te działania, jako że tak powiem, działania skierowane przeciwko mnie, natomiast to pismo, których Państwo jako urząd jesteście autorem, powstało po doniesieniu na mnie do nadzoru budowlanego i chcąc wypełnić, że tak powiem, wymogi tego postępowania, bo tam było szereg warunków, tak, które spełniłem, wystąpiłem również o taki dokument do Państwa jako do urzędu. Co chcę powiedzieć, no to postępowanie zaczęło się, o ile dobrze pamiętam, w 2017 roku i do tej pory się nie zakończyło. W związku z tym nie mogłem w tym czasie podjąć żadnych, że tak powiem, działań po stronie przekształcenia tego obiektu, dlatego że moje działania, póki to postępowanie nie skończy się jakąś tam decyzją, byłyby nielegalne. Dziękuję.
Przytaczając Pana mowę poprzednią, jak również tutaj zdania z pisma, jest mowa o tym, że, cytuję, organ natomiast posiada wiedzę o tym, iż że nieruchomość, w związku z którą wszczął postępowanie administracyjne, jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą z 2010 roku. Tutejszy organ wydał nawet w dniu 25 maja 2018 roku zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania obiektu budowlanego zlokalizowanego na nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jako dowód wskazuje Pan tutaj właśnie to zaświadczenie z 25 maja 2018 roku. Przed chwilą usłyszeliśmy, że w zaświadczeniu jest mowa o zgodności obiektu, który jest związany z gruntem fundamentami. Panie Ewo, czy protokół z wizji lokalnej tam ma Pani? Z tego, co kojarzę, w protokole jest chyba nawet dwukrotnie albo trzykrotnie zadawane do Pana pytanie, w jaki sposób jest ten obiekt jak jest związany z podłożem. Tam jest coś takiego? Mogłaby Pani przytoczyć?
Bardzo proszę.
Protokół ze spotkania w dniu 15 września 2020 roku o godzinie 14 na działce numer 726 obręb ewidencyjny Ustronie Morskie z przedstawicielem spółki Agrosod będącej użytkownikiem wieczystej wyżej wymienionej nieruchomości. W spotkaniu udział wzięli pracownicy Urzędu Gminy w osobach Aleksandra Sołtys, Monika Rozwód, Magdalena Karwas. Pracownicy Powiatowego Inspektoru Nadzoru Budowlanego jako uczestnicy Małgorzata Dołner, Krzysztof Pytel, dyrektor spółki Krzysztof Durczak, spółka z OON. Podczas dokonywania oględzin obiektu zlokalizowanego na działce numer 726 w obrębie Ustroni Morskiej, usytuowanego zgodnie z załącznikiem numer 1 do protokołu, ustalono z dyrektorem spółki Agrosok, iż obiekt jest własnością spółki. Podczas oględzin pracownicy urzędu stwierdzili, że powłoka namiotu położona jest na stelażach metalowych. Stelaże metalowe stoją bezpośrednio na płytkach chodnikowych. Pracownicy stwierdzili, że jest to pokrycie namiotowe nie połączone trwale z gruntem. Dyrektor spółki oświadczył, że jest prowadzone postępowanie legalizacyjne dotyczące tego obiektu. Celem jest stwierdzenie, że jest to obiekt budowlany. Podał również, że na ten obiekt został wykonany projekt, który został zgłoszony do Starostwa Powiatowego jako zadaszona pergola w 2002 roku. Zadano panu pytanie, czy zgłoszenie zostało przyjęte i zalegalizowane. Odpowiedź: nie wiem, to było tak dawno, że nie pamiętam. Dyrektor spółki stwierdził, że obiekt nie jest związany trwale z gruntem, nie jest obiektem budowlanym. W trakcie spotkania dyrektor spółki wielokrotnie powiedział, że kilkakrotnie występował do Urzędu Gminy Ustronie Morskie z wnioskiem o zmianę zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z UT na UTM. Na tym protokół zakończeniu po odczytaniu podpisano. i podpisy osób. Do tego jako załącznik jest mapka z zaznaczonym obiektem w terenie. Z podpisami też na załączniku są też podpisy uczestników przeprowadzonych obrońców.
W protokole, jak i też na wizji lokalnej, w której miałam przyjemność uczestniczyć, kilkukrotnie pan wskazywał na to, iż ten obiekt nie jest stale związany z gruntem, a więc uważam, że powinniśmy odrzucić tutaj ten dowód, na który się pan powołuje, czyli to zaświadczenie. Z uwagi na to, że zaświadczenie zostało wydane na wniosek zupełnie inny obiekt niż ten, który jest przedmiotem dzisiejszego postępowania. Idąc dalej, jeżeli chodzi o artykuł 59 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, próbuję go odnaleźć, aby Państwu przytoczyć dokładnie treść tego artykułu. Jest mowa o tym, ma Pani Ewo ten artykuł? Więc tak, w przypadku zmiany zagospodarowania terenu, o którym mowa w ustępie drugim, bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, wójt, burmistrz, prezydent miasta może w drodze decyzji nakazać właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości wstrzymanie użytkowania terenu, wyznaczając termin, w którym należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy albo przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania. W artykule jest mowa o tym, iż dotyczy to obiektów, na które nie uzyskano decyzji o warunkach zabudowy. Pomimo brzmienia takiego literalnego tego przepisu, ukształtowało się jednolite orzecznictwo sądów administracyjnych, zgodnie z którym powyższy przepis znajduje również zastosowanie do terenów, na których został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego. Pierwsze takie stanowisko mamy Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2019 roku, który w aktach o sygnaturze 2 OSK 6/08 wskazuje, iż ten artykuł dotyczy się również właśnie terenu, na którym obowiązuje również plan zagospodarowania przestrzennego. Idąc dalej, najświeższy wyrok wydany przez Sąd Administracyjny, jest to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach z 10 stycznia tego roku, gdzie również dalej zostało poparte stanowisko, iż artykuł ten odnosi się również do terenów, gdzie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na takie, a nie inne wyroki sądów, wszczęliśmy postępowanie z tego artykułu. Idąc dalej, na wizji lokalnej, którą pan tutaj wskazuje, iż nie wie pan, na jakiej podstawie uczestniczyli również inspektorzy z Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Informuję, że oni zostali przez nas wyznaczeni z uwagi na to, iż powinni w nim brać udział, a to dlatego, że w przypadku, kiedy będzie problem z ustaleniem, czy jest to obiekt budowlany, oni jako przedstawiciele Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zwrócimy się do nich o to, aby wskazali jednoznacznie, czy jest to obiekt tymczasowy, czy nie. Jeżeli chodzi o prawo budowlane w artykule 3, punkt 5, mówi o tym, iż przez obiekt tymczasowy należy rozumieć budynki przeznaczone do czasowego użytkowania, ponadto to także obiekty niepołączone trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej, wystawowe pokrycia namiotowe, powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe itd., itd. Więc mamy tu jednoznacznie w prawie budowlanym mowę o tym, iż budynki tymczasowe są to budynki nietrwale związane z gruntem. W protokole z wizji lokalnej sam pan kilkukrotnie podkreślał, że obiekt ten, tak zwany, nazwijmy go na dzisiejsze potrzeby Malibu, nie jest trwale związany z gruntem. Więc uważam, że tak naprawdę nie mam tutaj o czym dyskutować.
Myślę, że należy dyskutować, jeżeli mogę, tak? myślę, że należy dyskutować, bo stan prawny jest taki, moi państwo, i chciałbym, żebyśmy tu sobie wszystko jasno i dokładnie wyjaśnili. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie wiem, czy to był rok 2000, 2001 czy 2002, po to, żeby postawić, nazwijmy sobie namiot, tak, na działce, zatrudniłem projektanta z Kołobrzegu, który zrobił na ten obiekt projekt. Ten obiekt został zgłoszony, że tak powiem, i ten obiekt funkcjonuje. Zostało to zgłoszone i zaprojektowane jako zadaszone pergole. W związku z tym na stan w roku 2002 czy 2001, nie pamiętam, obiekt został zgłoszony. I to nie jest obiekt tymczasowy, jak pani tutaj mówi, tylko to jest trochę inna kategoria obiektów, które nie wymagają pozwolenia na budowę, tylko zgłoszenia. I tak ten obiekt funkcjonował do momentu, kiedy wszczęto, że tak powiem, po doniesieniu na mnie postępowanie w 2017 roku. Tak? To postępowanie się, tak jak powiedziałem, zaczęło i w związku z tym, że zarzucono mi, że powinno być to przekształcone na obiekt budowlany, no podjąłem działania, żeby, że tak powiem, te wymogi postępowania prowadzonego przez inspektora nadzoru zostały wypełnione. Wszystkie dokumenty w tej materii zgodnie z terminami zostały zgłoszone i tak jak państwu powiedziałem, postępowanie się toczy. W związku z tym, dopóki się nie zakończy, ja jako osoba prawna nie mam żadnych, że tak powiem, możliwości, żeby cokolwiek w tej materii zmienić. To znaczy państwo uważacie, że nie wiem, na zasadzie czarodziejskiej różdżki zmienił się stan prawny obiektu. Nie wiem dlaczego. Czy państwo jako urząd macie moc cofania wydanych, że tak powiem, dokumentów, czy też nie. Natomiast uważam, że postępowanie, że tak powiem, jest z mojej strony nielegalne, dlatego że dopełniłem wszystkich obowiązujących procedur, żeby, że tak powiem, ten obiekt był zgodny z prawem i zgodny, że tak powiem, z zasadami. Jeżeli państwo kwestionujecie, to proszę się cofnąć, że tak powiem, pamięcią do roku 2002, kiedy, tak jak powiedziałem, na podstawie projektu, tak, zostało złożone do urzędu, że tak powiem, wystąpiliśmy o to, żeby był to obiekt na zgłoszenie. To zgłoszenie zostało przyjęte, zarejestrowane i od tej pory ten obiekt jest legalny. A państwo twierdzicie, że ten obiekt jest nielegalny, tymczasowy czy jakiś inny. Nie. Według stanu prawa na 2002 rok ten obiekt jest zgodny z prawem, tak? W związku z tym, że zostało, ja bym nie występował do państwa o to pismo, ale dlatego, że urząd zobowiązał mnie do tego, żebym przedstawił, jeżeli chce ten obiekt zalegalizować, a tak, taki stan żeśmy ustalili na rok 2017, podjąłem działania, żeby ten obiekt zalegalizować. Ale ja go mogę, że tak powiem, zmienić dopiero wtedy, kiedy urząd zakończy postępowanie. Tak, wyda decyzję, od której się albo odwołam, albo nie. Tak, w każdym razie, że tak powiem, na podstawie tej decyzji będę mógł zrobić krok dalszy. Bo jeżeli teraz zrobiłbym cokolwiek, tak, to jestem, że tak powiem, z punktu przestępcą w świetle obowiązującego prawa, tak, bo zrobiłbym samowolę budowlaną. Nie, ja tego nie będę robił. Czekam, aż postępowanie się skończy i uważam, że toczące się w stosunku do mnie postępowanie ze strony gminy jest dla mnie jakimś tam działaniem typu szykany.
Czy zaświadczenie, czy zgłoszenie, na które się pan powołuje z 2002 roku, ma pan może?
Nie, nie mam. Nie mam obowiązku mieć, proszę panią. Jeżeli to dokonałem, zresztą pani podczas tej wizyty mówiłem, tak, bo też nie wiem, jaką formę prawa to miało, tak, na zasadzie, że po raz pierwszy się spotkałem z notatką ze spotkania w prawie administracyjnym. Cieszę się. W każdym bądź razie ja wszystkie dokumenty, które ode mnie Urząd Nadzoru Budowlanego, a tylko on jest w tej materii władny, tak, wydawać czy analizować dokumenty, zostały do urzędu przedstawione i w urzędzie są.
W związku z tym, że powołał się pan na to, iż w 2002 uzyskał pan pozwolenie na zgłoszenie na wybudowanie budynków, wystąpiliśmy z wnioskiem do powiatowego starosty kołobrzeskiego, aby udostępnił nam wszelkie pozwolenie na budowę lub zgłoszenia niewymagającego pozwolenia dla działki 726 w Ustroniu Morskim, czyli działki, gdzie położony jest ten namiot Malibu. W odpowiedzi, i starosta pisze nam tak, w odpowiedzi na pismo z dnia 27 lipca 2002 Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu w załączeniu przekazuje wykaz wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów usługowych na działce numer 726 obręb Ustronie Morskiej usytuowanych wzdłuż ulicy Nadbrzeżnej. I to jest decyzja numer B.6740.00169.2016 z dnia 11 kwietnia 2016 roku, pawilon usługowy małej gastronomii. Kolejna to jest B.6740.00327.2016 z dnia 30 maja 2016 roku, zmiana do wyżej wymienionej decyzji. B.6740.00215.2018 z dnia 11 maja 2018 roku, budynek usługowy mała gastronomia Iwiata. B.6740.00138.2018 z dnia 7 maja 2018 roku, budynek handlowy, sklep z pamiątkami. I decyzja 806 z 2019 roku z 27 listopada 2019 roku. I dalej jest napisane, dodatkowo informuję, iż decyzja numer 000447/2020/B.6740.00097.2017 z dnia 26 czerwca 2020 umorzono postępowanie dotyczącego zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji pozwolenia na budowę budynku usługowego z płyty warstwowej na działce 726 obręb Ustronie Morskie oraz decyzją znak 364.2020 z dnia 26 czerwca 2020 wniesiono sprzeciw wobec zgłoszenia zamiaru budowy obiektu tymczasowego pawilonu Kino 7D na działce 726 ulica Nadbrzeżna Ustronie Morskiej. A więc powołuje się pan na to, iż w 2002 uzyskał pan zgłoszenie na budowę. I teraz zastanawiam się, czy starosta kołobrzeski ma tak krótką pamięć, że sięgnął tylko do 2016 roku, że już nie pamięta tego, co wydał w 2002. Czy pan świadomie wprowadza nas w błąd?
Pani przewodnicząca, mogę? Tak. Chciałbym, żebyście państwo zapisali to do protokołu, bo pani mi zarzuca kłamstwo. Pani, co tu jest napisane? Numer decyzji. Tak? Rozgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. I to jest decyzja numer B7753/7/39/2004. Potwierdzone przez starostę. Tak? Jest? Musimy, żeby się to państwo zapisało. Jeszcze raz pani zadać tą decyzję?
Jakby pan mógł tak, dlatego że nie wiemy, czego ona dotyczy.
Bardzo proszę, panie Marku.
Ja tak myślę, szanowni państwo, że my za daleko zabrnęliśmy, bo tu pierwsze pytanie, jakie należy sobie zadać, czy my jako organ stanowiący, czyli Rada, mamy prawo ingerować w tok postępowania administracyjnego. To jest pierwsza rzecz. Dlatego moje pytanie tu jest do pani mecenas. Proszę mi powiedzieć, czy organ, który, jakim jest wójt gminy Ustronie Morskie, no wójt gminy, nie musi być akurat Ustronia, ma prawo wszcząć postępowanie administracyjne. Jakie są skutki jej decyzji, gdzie strona ma prawo wskutek działań podjętych przez wójta ma prawo się odwołać od podjętych przez organy tych decyzji, które tam są.
Proszę państwa, zostało wszczęte postępowanie, przedstawione zostały dokumenty, podstawy prawne na prowadzenie tego postępowania. Organ, jakim jest wójt, jak najbardziej może prowadzić takie postępowanie. Ono się zakończy wydaniem stosownej decyzji i wtedy pan będzie mógł skorzystać ze swojego prawa strony do odwołania się i wtedy organ nadrzędny zweryfikuje działania wójta, czy decyzja została wydana właściwie, czy wadliwie, czy w ogóle nie powinna być wydawana.
Czyli ja rozumiem, że jeżeli nie ma wydanej decyzji w tej chwili w tym postępowaniu, to my w tym momencie nie powinniśmy w ogóle rozpatrywać tej skargi, tak?
Moim zdaniem nie.
Dziękuję.
Czy ktoś chciałby jeszcze coś dodać w tym temacie? Dobrze, proszę o 5 minut przerwy.
Bardzo proszę, od razu.
Pani przewodnicząca, coś jeszcze?
Jesteśmy gotowi, tak? Bardzo proszę, panie Marku.
Pani przewodnicząca, składam wniosek formalny o uznanie skargi za bezzasadną, gdyż organ, jakim jest wójt gminy, ma prawo wszczęcia postępowania administracyjnego. Natomiast organ rady gminy, organ stanowiący, jakim jest rada gminy, nie ma prawa ingerencji w sprawie prowadzonego postępowania. Odwołanie stron postępowania może być dokonane po ich zakończeniu. To wszystko. Dziękuję.
Czy ja mogę jeszcze dwa słowa, pani przewodnicząca?
Bardzo proszę. Proszę w tym czasie przygotować głosowanie.
Tak nie ukrywam, że tak powiem, przyszedłem do państwa pod jakimś tam stresem. W każdym razie chciałem, żebyście to państwo też wiedzieli, że od chyba 8 lat wnioskuję do urzędu o to, żeby przeznaczenie mojego terenu zmieniło się z UT na UTM. Po to, żeby, że tak powiem, w miejscu, w którym w tej chwili jest obiekt, w stosunku do którego toczy się postępowanie, można było rozebrać i wybudować nowy obiekt. Rozmawiałem z panią wójt w zeszłym roku. Po tej rozmowie napisałem pismo. Potem powtórzyłem pismo w tej sprawie. Tak jak powiedziałem, pierwsze pismo chyba w tej materii było w 2013 roku. No i do tej pory, że tak powiem, żadnego działania w tej materii nie zostało ze strony gminy podjęte. Ja rozumiem, że gmina ma swoje priorytety, ale można, myślę, było i na wielu etapach, że tak powiem, prosiłem o to, żeby gmina się włączyła w polubowne załatwienie sprawy między sąsiadami, bo te dolegliwości, które mnie spotykają, między innymi w stosunku do tego postępowania, ale w stosunku również do innych, że tak powiem, działań innych urzędów, są wynikiem donosów sąsiadów, którzy są niezadowoleni z mojej działalności. I aby tą sprawę przeciąć, tak jak powiedziałem, wielokrotnie występowałem do Urzędu Gminy o to, żeby zmienić przeznaczenie terenu, aby mógł wybudować obiekt od strony ulicy Bolesława Chrobrego, który podobnie jak w Morenie zakończyłby temat takiej, a nie innej działalności, czy takiego, a nie innego obiektu. Dziękuję. Aha, i jeszcze chciałem powiedzieć, że póki się to postępowanie nie skończy, niestety nie mam w tej materii możliwości podjęcia żadnych działań, bo wszelkie moje działania w tej materii byłyby nielegalne. Dziękuję.
Bardzo proszę, pani Ewo.
W odpowiedzi na pana tutaj wystąpienie podam fakt. Działka jest położona na terenie, który jest w planie przeznaczonym pod zabudowę usług turystycznych z możliwością lokalizacji usług towarzyszących, usług gastronomii, handlu, sportu i rekreacji, rehabilitacyjnych, zdrowotnych i innych. Na każdej z działek budowlanych zezwala się na lokalizację budynków usług turystycznych wraz z budynkami garażowymi, gospodarczymi i towarzyszącymi zabudowie usług turystycznych oraz obiektów małej architektury. W granicach działki budowlanej zezwala się na lokalizację lokalu mieszkalnego w budynku usługowym. Zabudowę usług turystycznych należy kształtować do wysokości 5 kondygnacji nadziemnych. Maksymalny udział powierzchni zabudowy wszystkimi budynkami w stosunku do powierzchni działki budowlanej ustala się na poziomie 60%. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej ustala się na poziomie 15%. Ponadto plan też daje taką możliwość, że dla istniejącej zabudowy zezwala się na rozbiórkę, odbudowę, remont, rozbudowę, nadbudowę, przedbudowę w rozumieniu właściwych przepisów budowlanych. Czyli jak najbardziej ma pan możliwość realizacji wszelkiej zabudowy usługowej na tym terenie. Plan nie zakazuje realizacji nowych obiektów czy rozbudowy istniejących już posadowionych na tym terenie obiektów. Natomiast ograniczenie to jest w postaci powierzchni procent zabudowy, czyli tu jest na poziomie 60%. Może pan całej działki zabudować do wysokości 5 kondygnacji nadziemnych.
Mogę wyjaśnić?
No, bardzo proszę.
Wszystko się zgadza. Prosiłem o to dlatego, że chciałem wybudować tam apartamentowiec, czyli, że tak powiem, budynki mieszkalne, trzy obiekty mieszkalne. Dziękuję.
Czy jesteśmy gotowi do przeprowadzenia głosowania? Przeprowadzimy głosowanie, tylko jak tak mi wyświetlacie, nie mogę jej odczytać od góry. O, bardzo dziękuję. Głosujemy nad wnioskiem formalnym dotyczącym uznania skargi jako bezzasadną, gdyż organ, jakim jest wójt gminy, ma prawo do wszczęcia postępowania administracyjnego. Natomiast organ stanowiący, jakim jest Rada Gminy, nie ma prawa ingerencji w sprawie umorzenia wszczętego postępowania. Odwołanie stron może być dokonane po zakończeniu postępowania i wydania decyzji. Bardzo proszę o głosowanie. Dwa głosy za. Skarga uznana jest z wcześniej przytoczonego uzasadnienia za bezzasadną. Czy ktoś jeszcze chciałby coś dodać? Nie, bardzo dziękuję. Zamykam posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Bardzo dziękuję.